Dziękuję bardzo za wprowadzenie i za powitanie. I ja przede wszystkim chciałbym Was bardzo przeprosić za moją chrypę. Ja? Okay. Za moją chrypę, bo jestem przeziębiony i może nie będziecie mnie dobrze rozumieli, ale to nie tylko chrypa, bo tak jak Adam powiedział, ja w zasadzie jestem z Polski, ale dużą większą część mojego życia spędziłem poza Polską, bo ponad 40 lat jestem już w Niemczech, dlatego też mój język na pewno nie będzie aż takim dobrym językiem polskim. I przepraszam Was, jeżeli gramatycznie może nie będę mówił dobrze po polsku, i to nie dlatego, że bo starałem się naprawdę przygotować ten wykład po polsku, żebyście mogli to zrozumieć. Możliwe, że będą troszeczkę pomieszane te gramatyczne ujęcia języka polskiego, ale to tylko dlatego, że po prostu nie potrafię inaczej. Również bardzo serdecznie chciałem Wam podziękować za zaproszenie, które otrzymałem od Was, i to jest dla mnie duży zaszczyt, że mogę wśród Was być i oglądać Wasze twarze. Jest to duży zaszczyt dla mnie, no i cieszę się z tej społeczności i dziękuję Bogu za ten przywilej. Jak również Wam jako zborowi tutaj, że zaprosiliście mnie. No i chciałbym również obowiązek mój spełnić i przekazać Wam pozdrowienia, bo jest ich dosyć dużo. Przede wszystkim od mojej mamy pozdrowienia. Prosiła, żeby Was bardzo wszystkich serdecznie pozdrowić. Ona jest teraz myślami razem z Wami. Również przywiozłem pozdrowienia od braci z Niemiec. Tak, pozdrowienia od zborów. Może słyszeliście o takich braciach, z niektórymi może mieliście troszeczkę społeczności, ale ci, którzy nie znają, nie wiedzą, więc podam tylko nazwę. To są pozdrowienia od braci w Wuppertal. To jest na północno środkowa część Niemiec. Jak również nasz zbór w Heidelberg, wszyscy jednogłośnie podnieśli rękę i prosili, aby zbór w Chełmie bardzo serdecznie pozdrowić i wszystkich, z którymi będę miał społeczność. Także przekazuję te pozdrowienia dla Was.
Dziękujemy.
Przygotowałem lekcję, temat, który dla mnie był bardzo budującym tematem. I dlatego chciałbym się z tym tematem również z Wami podzielić. Mianowicie jest to temat bardzo znany i na pewno już słyszeliście na ten temat dużo lekcji. Ja myślę, że może nowe aspekty ukażą się w tych przemyśleniach, które chciałbym Wam przekazać. No i jeżeli będą tutaj jakieś lekcje napominające, to od razu chciałem powiedzieć, że to są lekcje, które dotyczą się mnie osobiście. Ja? To są lekcje, które ja dla siebie odebrałem, dlatego przekazuję je dalej Wam, żebyście wiedzieli, jak pouczającym jest ten temat dla mnie. Jest to temat, który zapisany jest w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale od 1 do 32 wiersza. My nie będziemy najpierw czytali tego tematu i nie będziemy czytali tych rozdziałów, tych wierszy. Później w czasie wykładu niektóre z nich rozwierzemy. A sam temat nosi tytuł Restytucja w podobieństwach o zagubieniu, odnalezieniu i radości z tego powodu. Restytucja w podobieństwach o zagubieniu, odnalezieniu i radości z tego powodu. Temat ten należy do rzędu podobieństw omawiających sposób obchodzenia się Boga z grzesznikami, którzy chętni są ku pokucie za popełnione przez nich grzechy. Oraz jest to obraz opisujący miłosierne serce Boga, poszukujące takich właśnie zagubionych, jego wielką radość z tego, że ich odnalazł, oraz Powrót do wspaniałej harmonii z Bogiem pod koniec tysiąclecia. W niektórych przekładach biblijnych na początkach rozdziałów podana jest w skrócie tematyka omawianego rozdziału. I tematem właśnie rozdziału z Ewangelii Łukasza 15 są trzy podobieństwa ujęte tytułami, i to jest od wiersza 4 do 7, podobieństwo o zagubionej owcy. W wierszach, to jest 15 rozdział, od 8 do 10, podobieństwo o zagubionym groszu. I trzecie podobieństwo, to jest od 11 wiersza do 32 wiersza, podobieństwo o zagubionym synu. Trzecie to podobieństwo, podobieństwo o zagubionym synu, właśnie w niektórych tłumaczeniach, tak jak na przykład w polskich tłumaczeniach biblijnych, ja to sprawdziłem, widziałem, zatytułowane jest na początku podobieństwo o synu marnotrawnym. Ja. Niemieckie tłumaczenia biblijne tytułują to podobieństwo jako podobieństwo o zagubionym synu. Nie o synu marnotrawnym, ale podobieństwo o zagubionym synu. I ten tytuł odpowiada mnie osobiście dużo lepiej. Ponieważ on tworzy w ten sposób pewną całość tej trylogii podobieństw o zagubieniu, odnalezieniu i radości z tego powodu. Ten tytuł odpowiada mi również lepiej, ponieważ w wierszach 15 rozdział, 24 wiersz i 32. My będziemy te wiersze jeszcze czytali, dlatego ja tylko krótko o nich mówię. Mówią, te wiersze mówią o tym właśnie synu marnotrawnym i użyte są tutaj słowa zaginął, a odnalazł się. Czyli był zagubiony, zaginął, a odnalazł się. I tak naprawdę jak przypatrzymy się tej postaci, tego zagubionego, marnotrawnego syna, to zauważymy, że w nim pokazany jest żałosny stan tych, którzy nawet dzisiaj w poszukiwaniu samych siebie, tak w cudzysłowie, jak to się mówi, ja muszę się najpierw znaleźć, ja? Którzy dzisiaj w poszukiwaniu samych siebie zrywają wszelkie rodzinne stosunki, wszelkie kontakty rodzinne, wszelkie więzi społeczne, jak również wszelkie więzi społeczeństwa religijnego, a więc religijne, społeczne więzi. I również tak w cudzysłowie, oni palą za sobą mosty, ja? I wpadają w pułapki pokus dzisiejszego okrutnego świata. Tak przypadkowo dostają się właśnie w te pułapki tego świata. I oni nieraz gubią się. Gubią się pod nadmiarem wymagań tego świata i przeważnie kończą swój los tak jak ten marnotrawny syn. Przeglądając dalej podobieństwo o zagubionym synu z Łukasza, 15 rozdział od 11 do 30 wiersza, do 32 wiersza, stwierdzimy, że jest tutaj opowieść nie o jednym, ale o dwóch zagubionych synach. A historia ta zawiera również dwie głębokie lekcje dla nas. Pierwsza lekcja to jest historia o zagubionych synach. Jest ona bardzo poruszającą historią, opowiadającą o wspaniałej miłości Boga, miłości poszukującej nas, ludzi. Jest to historia opowiadająca o Ojcu. Jest tutaj obraz Boga, który sam płaci najwyższą cenę w celu umożliwienia naszego powrotu do społeczności z Nim, z powrotem do harmonii z Nim. Umożliwienie powrotu do harmonii z Bogiem. Łukasz, 15 rozdział, od 20 do 24 wiersza, ale również i te wiersze przeczytamy później. A więc historia o wspaniałej, niczym niezasłużonej łasce Boga, o miłującym, boskim sercu i jego poszukiwaniu za zagubionymi. I druga lekcja, jaką mamy tutaj, to jest takie ostrzeżenie dla nas. Historia ta jest napomnieniem do przestrzegania własnej postawy naszych, czy właściwej postawy naszych serc. My musimy ciągle patrzeć na nasze serce. Do właściwego postępowania, właściwego spojrzenia, nawet wtedy, kiedy myślimy, że wszystko, co czynimy, czynimy zgodnie z wolą Boga. I to właśnie od wierszy 25 do 32 będzie ta lekcja dla nas. I teraz trochę z historycznego tła, dlaczego nasz Pan opowiedział tą historię? Dlaczego Pan mówił o tym właśnie zagubionych rzeczach, czy albo o zagubionym synu? Jak wiemy z Ewangelii Łukasza, jest to ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy. Opis tej podróży rozpoczyna się w Ewangelii Łukasza 9 rozdział i ciągnie się aż do 19 rozdziału. To jest podróż naszego Pana do Jerozolimy. I w czasie tej podróży dochodzi do wzburzenia istniejącego już konfliktu pomiędzy uczonymi w piśmie, faryzeuszami i naszym Panem. A już taki prawie punkt kulminacyjny. Tak więc głównymi słuchaczami, do których przemawia nasz Pan, to uczeni w piśmie i faryzeusze. Tak zwana religijna śmietanka świętych żydowskiego społeczeństwa tamtych czasów. A więc to nie są zwykli ludzie, tylko to jest religijna śmietanka. To są uczeni w piśmie faryzeusze. I zauważcie, że Jezus nie przemawia tutaj do ogólnego zebranego społeczeństwa, ale do konkretnej grupy z tego społeczeństwa, tak zwanej religijnej elity. On przemawia do nich, to jest ta elita społeczeństwa, która obrażona została tym, że Jezus utrzymuje kontakt z tak zwanymi wyrzutkami społecznymi. Ich konkretny zarzut brzmi, to są słowa z Ewangelii Łukasza 15, rozdział 2, wiersz, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Jeszcze raz podkreślamy, że tymi, do których nasz Pan tutaj mówi, to religijna część żydowskiego społeczeństwa. W samym konflikcie, biorą, można podzielić tych ludzi na trzy grupy. Pierwsza to jest grupa religijna. To jest pierwsza grupa, która bierze udział w tym konflikcie. To są faryzeusze i uczeni w piśmie. Druga grupa to jest tak zwana grupa niereligijna. To są grzesznicy, celnicy konkretnie. Nie? O nich się rozchodzi. Tak zwani urzędnicy podatkowi. I trzecia to jest właśnie nasz Pan, Jezus. Trzy grupy. Celnicy w czasach naszego Pana uważani byli za grzeszników. Nie? I w Ewangeliach określenie celnik równoważny był z charakterystyką kogoś jako grzesznik, cudzołóżca lub też poganin. Poganin dlatego, że przeważnie ludzie z pogańskich narodów zajmowali się pracą właśnie tych urzędników celnych, celnikami byli. Oczywiście również i z Żydów, tak? Ale to były wyjątki. Według żydowskiego, rabinowskiego prawa Żydom zabronione było wykonywanie zawodu celnika. Jeżeli ktoś z Żydów został celnikiem, to oficjalnie był on wykluczonym z żydowskiej społeczności. Tymi, którzy mieli jedyną społeczność z celnikami, to albo inni celnicy, oni mieli między sobą społeczność, albo też prostytutki. Poza tym nikt inny. Nikt nie chciał mieć z nimi społeczności, bo to grzesznicy. Niemniej jednak przypominacie sobie Mateusz. Mateusz, siódmy uczeń, którego Jezus powołał, wykonywał właśnie również zawód celnika. Był celnikiem. Może nie dlatego, że ten zawód był bardzo lukratywnym zawodem, przynoszącym bardzo dobre korzyści, ale może dlatego, że był to jeden z zawodów, który władcy rzymscy w tamtych czasach dla Żydów tolerowali. Żydom wolno było wykonywać jeden właśnie z takich zawodów jak celnik. W pierwszym stuleciu istniały dwa rodzaje celników. Oba te rodzaje były bardzo złe, ale jeden z nich był gorszy od drugiego. Nie? Ci gorsi celnicy siedzieli przy bramach miejskich, przy tak zwanym cle. Tutaj opisuje właśnie Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 9 wiersz właśnie o takim celniku, który przy bramie siedział, przy cle. Ci lepsi celnicy to ci, którzy odpowiedzialni byli za podatki za podatki dochodowe. Nie? Obaj byli złymi, obaj byli grzesznicy, skorumpowani i tak dalej, ale jeden był troszeczkę lepszy od drugiego. Bo ten przy bramie to mógł robić, jak się jemu podobało i co chciał. Jak się mu ktoś podobał, to mu dał może troszkę niższą cenę. Jak mu się nie podobał, to mu dał taką cenę, że ten nie mógł zapłacić. W wielu przypadkach celnicy byli skorumpowani, ściągając podatki według parametrów wystawionych przez siebie samych. Nikt ich do tego nie zmuszał, oni sami wystawiali parametry. Za co też byli oni przez wszystkich znienawidzeni, uważani za grzeszników. I kiedy urzędnicy rzymscy nałożyli na przykład podatek w wysokości 5 szekli, to celnicy wymagali 10 szekli. 5 szekli oddawali do urzędu rzymskiego, a 5 zatrzymywali dla siebie. A jak im się ktoś nie spodobał, to założył mu 20 szekli. 5 do urzędu rzymskiego, a 15 do swojej kieszeni. Mój znajomy opisał mi swój zawód, który wykonuje w taki sposób. On mówi tak, moją pracę można opisać następująco. Ludzie, do których ja przychodzę, nie cieszą się z moich odwiedzin. Ale za to bardzo, bardzo są uratowani, jak ja już wychodzę z domu. Nie? On jest właśnie kontrolerem do spraw finansowych. Myślę, że mieliście, a może nie mieliście jeszcze z urzędem finansowym do czynienia. Trzeba być bardzo ostrożnym z nimi. Tak więc wypowiedziane przez faryzeusza określenie grzesznik jest równoznaczne z nieczystym, niemoralnym i przestępcą prawa. No bo tak, prawo ustawiał według swoich własnych zasad. Przestępca prawa. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, to jest właśnie drugi wiersz, ten grzeszników, tych nieczystych, niemoralnych, przestępców prawa przyjmuje i jada z nimi. Wiersz trzeci. Powiedział im więc takie podobieństwo. A więc do tych faryzeuszy i właśnie do uczonych w piśmie zwraca się Pan i powiedział im takie podobieństwo. I tu przystępuje nasz Pan do trylogii podobieństw, a więc te trzy podobieństwa, które im powiedział. I Jezus przedstawia w swoich podobieństwach perspektywę i mówi, że On nie tylko to, że On z nimi jada, ale On ich specjalnie poszukuje. On szuka społeczności z nimi i on pokazuje, jaka wielka radość i jakie błogosławieństwo oczekuje tych, którzy chcą z powrotem wrócić do społeczności i do harmonii z Bogiem. I jako pierwsze podobieństwo mówi właśnie to podobieństwo o zagubionej owcy. To jest od 4 do 7 wiersza. I pisze tam tak. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiono swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zagubioną owcę. Powiadam wam, Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, a więc który pokutuje, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania, a więc nie potrzebują pokuty. Większa będzie radość z jednego grzesznika. Pasterz w tym obrazie biblijnym przedstawia nam Chrystusa jako dobrego pasterza. Znane są te obrazy. Właśnie dobrego pasterza, który idzie, szuka zgubioną owcę, jak ją znajdzie, kładzie na ramiona i tak dalej. Chrystus jako przedstawiciel Boga. Ci pozostawieni 99 są obrazem aniołów i innych duchowych istot, które nigdy nie zbłądziły i nie popadły w grzech, ponieważ nigdy nie odstąpiły one od Boga. A ta jedna zabłąkana owca to obraz zagubionej ludzkości. A w czasie tysiąclecia uratowana przez Chrystusa, tego wielkiego pasterza wszystkich owiec, będzie na ramionach noszona. Dobry pasterz jest tym, który bierze na siebie wszelki wysiłek i pracuje w tym celu, aby tą jedną zagubioną owcę odnaleźć. A odnalazłszy ją, kładzie na ramiona, by w ten sposób ochronić ją i przynieść ją z powrotem do stada. Jego ramiona przedstawiają bezpieczeństwo. On przynosi ją do domu i tutaj rozpoczyna się wielka radość. Jest to wspaniały obraz Chrystusa, który w tysiącleciu podczas restytucji przyprowadzi zagubioną, upadłą ludzkość z powrotem do harmonii z Bogiem. A więc obraz restytucji. Następne podobieństwo zatytułowane Podobieństwo o zagubionym groszu, to jest od 8 do 10 wiersza, tematycznie omawia tą samą rzecz, odnalezienie tego, co zostało zagubionym. I mówi tak, która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Nad jednym grzesznikiem, który pokutuje. Która niewiasta mająca 10 drachm? Obraz biblijny niewiast przeważnie, niewiasta w obrazach biblijnych przeważnie właśnie reprezentuje, czy jest obrazem Kościoła Bożego, Kościoła Chrystusowego. To, co w tym podobieństwie zginęło, to jest martwa rzecz. To już nie jest owca, to nie jakiś człowiek, ale to jest rzecz martwa. To jest pieniądz. I ta właśnie martwa rzecz jest tym, co odróżnia te podobieństwa od pozostałych dwóch. Bo w jednym jest owca, w drugim zagubiony syn, a tutaj jest martwa rzecz. 10 drachm w tym obrazie przedstawiają 10 doktrynalnych prawd, jakie posiadał Kościół Chrystusowy w wieku Ewangelii, z których jedna prawda, właśnie ta prawda o restytucji, przez wiele stuleci została zagubiona, a potem odnaleziona. Które to z kościołów, szczególnie kościół czy ewangelicki, czy kościół katolicki, mówiły o restytucji, o nawróceniu, o harmonii z Bogiem, do harmonii z Bogiem, o tysiącleciu? Żadne. Prawda o restytucji odnaleziona została za pomocą światła, który jest obrazem Ducha Świętego i Słowa Bożego. W tekście czytamy, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. Wymiatanie domu i gorliwe szukanie przedstawia gorliwe oczyszczanie i poszukiwanie prawd wewnątrz Kościoła w wieku Ewangelii. W swoim własnym domu szukanie. A więc pośród prawd Kościoła w wieku Ewangelii, które przez stulecia zanieczyszczone zostały naleciałościami przeróżnych błędów. Radość wśród aniołów Bożych, mówi 10 wiersz. To jest obraz radości Kościoła Chrystusowego ze znalezienia prawdy o restytucji. Wielka szansa dla świata. Szansa dla wszystkich ludzi. Nie tylko dla tych, którzy są wybrani. Nie tylko dla tych, którzy może są przeznaczeni. Ja? Ale to jest szansa dla całego świata. Dla pokutującego świata. Nie ma tutaj mowy o wiecznym potępieniu dla pokutujących ludzi. Dla tych, którzy w tysiącleciu będą chcieli powrócić do harmonii z Bogiem. I teraz ostatnie podobieństwo, nad tym zatrzymamy się troszeczkę dłużej. Podobieństwo o zagubionym synu, 11 do 32 wiersza. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił majątność. Znana jest nam zasada podana w 5 Mojżeszowej, 21 rozdział, 17 wiersz. Według tej zasady o prawie pierworodnego starszemu synowi przypada 2/3 dziedzictwa, a młodszemu 1/3 z całego spadku, z tego dziedzictwa. I tam pisze tak. Lecz uzna za pierworodnego syna tej nielubianej, dając mu podwójnie ze wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną siły jego, jemu przysługuje prawo pierworodztwa. A więc w tym wypadku 2/3 dla starszego syna, 1/3 dla młodszego syna. Prośba skierowana do ojca w podobieństwie z Łukasza, daj mi część majątności, która na mnie przypada, jest już jak gdyby pewną formą buntu. Buntu skierowanego przeciw swojemu ojcu. Bo nie wiem, czy zdarza się dzisiaj, może się tak zdarza. Nie wiem, czy wśród braci to się zdarza, że ktoś idzie do swojego ojca, mówi, słuchaj, podziel majątek, bo ja chciałbym mieć pieniądze. No, tutaj jeszcze rodzice żyją, a tutaj już syn przychodzi i mówi, sprzedaj dom, podziel. A więc bunt. Bunt przeciwko ojcu. Wygląda na to, że młodszy syn niecierpliwie czeka na śmierć ojca. No wreszcie zakończyłby już swoje życie, bo pieniądze potrzebne. Samochód by się przydał, a może coś innego. Musimy jednak zauważyć, że prośba o wydanie części spadku nie jest przestąpieniem prawa. Bo prawo przewiduje, że należy się część spadku jednemu, drugiemu, trzeciemu, zależnie od tego, ile tych dzieci jest. Ja, tak jak czytaliśmy w 5 Mojżeszowej 21:17, 1/3 spadku należy się właśnie temu młodszemu synowi. A więc on tutaj nie przestępuje żadnego prawa w zasadzie, ale jest to bunt przeciwko ojcu. Tak więc młodszy syn nie łamie tutaj prawa, ale jedną rzecz, którą on tutaj robi, to zerwanie stosunków, a więc zerwanie więzi z ojcem, które prowadzi w zasadzie do grzechu. Bunt przeciwko ojcowi. Młodszy syn złamał serce swego ojca. Młodszy syn wcale nie zastanawia się nad tym, że jego prośba jest jednoznacznym ciosem dla całej rodziny. Nie tylko dla ojca, ale dla całej rodziny. Bo tam jeszcze jest jego brat. Może brat już ma swoją rodzinę, a więc cała rodzina, w zasadzie całą rodzinę on tutaj rani tym. On rani nie tylko swojego ojca, ale całą swoją rodzinę. Jego prośba jest żądzą przywilei bez wkładu jakichkolwiek obowiązków. Wyrażając się, daj mi część majątności, która na mnie przypada, najprawdopodobniej świadomie unika on tutaj słowa spadek. A więc on tutaj nie mówi, daj mi część dziedzictwa. Tylko mówi, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Słowo dziedzictwa, albo ten słowo dziedzictwo, albo ten spadek z greckiego, greckie słowo tutaj jest użyte kleronomia, I to słowo użyte jest w Nowym Testamencie około 14 razy i na przykład w Ewangelii Łukasza 20 rozdział, 14 wiersz, to słowo jest tak użyte jako dziedzictwo albo jako spadek, kleronomia. A w naszym tekście, nad którym zastanawiamy, młodszy syn używa tutaj słowa majętność. I to słowo jest po grecku opisane jak ousia. I to słowo występuje tylko jeden raz w Nowym Testamencie i to właśnie w tej przypowieści. I nigdzie więcej. Zasadę tradycjonalnej bliskowschodniej kultury stanowi fakt, że ten, który przyjmuje jemu przynależne dziedzictwo, jednocześnie przejmuje odpowiedzialne obowiązki rodzinne i całej rodzinnej społeczności. A więc ktoś, kto przyjmuje dziedzictwo, również przyjmuje pewien obowiązek dla siebie. Obowiązek w stosunku do całej rodziny. Odbiorca zobowiązuje się do zarządzania dobrami rodziny oraz pośredniczenia we wszelkich rodowych konfliktach. A więc on staje się jak gdyby tym nowym patriarchą rodziny. To jest obowiązek. To jest to dziedzictwo. Zobowiązuje się on do reprezentowania i do bronienia honoru rodziny tak wewnątrz, jak i na zewnątrz rodziny, nawet pod groźbą własnego życia. On jest zobowiązany do rozbudowywania tak zwanego domu swojego ojca. Ale to jest właśnie tym, czego młodszy syn nie chce. On chce tego uniknąć. On chce po prostu tylko pieniądze. Że ojciec w tym podobieństwie, pomimo świadomości tego, że tak będzie, ojciec był świadomym tego, że jego synowi rozchodzi się tylko o pieniądze. Nie? Daje część majątności swojemu synowi i to świadczy tylko o ojcu. Świadczy o jego wielkiej miłości. O miłości ojca do swoich dzieci. Oczekiwaną reakcją byłaby odmowa i kara. Dzisiaj to by powiedzieli tak. Co ty chcesz? Dziedzictwo? Pieniądze? A idź zarób sobie. No, ode mnie nie dostaniesz nic. Tak by dzisiaj ludzie zareagowali. A tutaj ojciec dzieli, daje. Wiedząc, co się wiąże z prośbą syna, ojciec oddaje nawet wolność temu synowi opuszczenia go. Że syn opuści ojca i pójdzie sobie w świat. Ojciec był świadomy tego. Ojciec w tej historii jest wspaniałym obrazem kochającego Boga. Bóg pozostawił człowiekowi prawo wyboru. To już na samym początku. Do niczego człowieka nie zmusił, ale pozostawił jemu prawo wyboru. Wolność, w której człowiek mógł również tę miłość Boga opuścić. Nie? Bóg jego nie zmusił do tego, tylko powiedział, jeżeli, to będzie tak, a jeżeli nie, to będzie tak. Ty sam decydujesz. Nie? Niemniej jednak ojciec pozostaje zawsze ojcem. Ojciec pozostaje zawsze ojcem. On nie zrywa społeczności ze swoimi dziećmi, i tak jak ten tekst z Jana 3, rozdział 16, wiersz mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Społeczność została zerwana nie przez ojca, ale przez syna, przez postępowanie syna. I niemniej jednak ojciec trzyma ten zerwany sznur w swojej ręce, z nadzieją, że kiedyś to oderwana, ta oderwana część znowu będzie przywiązana. Ojciec nie puścił tego sznura ze swojej ręki. Kiedy ojciec odrzuciłby swoje dziecko, nigdy więcej nie byłoby nadziei pojednania. Kiedy Bóg porzuciłby ludzkość i powiedział, zgrzeszyliście, koniec, nie ma dla was więcej nic, nie byłoby pojednania. Miłość ojca jest podstawą, ona jest fundamentem umożliwiającym powrót zagubionego syna. I sam Bóg był tym, który przygotował możliwość powrotu upadłych ludzi. Przez przygotowanie baranka od samego założenia świata, tak jak to mówi w objawieniu, baranka zabitego od założenia świata, 13 rozdział 8 wiersz. Młodszy syn z tego podobieństwa jest obrazem celników. Jest on obrazem właśnie tych grzeszników, celników. Urzędników podatkowych, których określa się jako grzeszników. To jest tak zwana niereligijna część społeczeństwa, czyli według naszego podziału ta grupa druga biorąca udział w konflikcie. Niereligijna grupa społeczeństwa. W 13 wierszu z Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, pisze tak. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Słowa roztrwonił swój majątek wskazują na to, że najprawdopodobniej spieniężył on wszystko, co miał, całe swoje dziedzictwo, a następnie pieniądze po prostu roztrwonił, rozprowadził. Czym ten świadczy o tym, że młodszy syn nie posiadał żadnego respektu dla swojego ojca, jak również żadnego respektu przed wypracowanym dorobkiem ojca. Grzesznik. Nie uświadomił sobie tego, że otrzymane dziedzictwo, o ile by o nie zadbał, stanowiłoby podstawę utrzymania życia nie tylko dla niego, ale również dla całego jego potomstwa. Nie zdał sobie z tego zupełnie sprawy. Ja żyję dzisiaj, a reszta mnie nie obchodzi. I niestety człowiek ten żył zasadą, która w wielu przypadkach jest również, tak jak w naszych czasach, aktualna. Ja żyję dzisiaj i teraz, a co będzie jutro, to mnie to nie obchodzi. Znamy to takie powiedzenia, przeważnie rodzice znają to tak od swoich dzieci. Nie? Nieraz tak jest powiedziane, cóż mnie to obchodzi. A co będzie jutro, to zobaczymy. No? Ja mam dzisiaj życie. Ja muszę dzisiaj sobie zadbać o to. I to jest właśnie zasada charakteryzująca ludzi, którzy idą przez życie bez żadnej społeczności z Bogiem. Potem przyszedłszy do siebie, to jest 17 wiersz do 19, potem przyszedłszy do siebie rzekł: o jak wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja od głodu ginę. Wstawszy tedy pójdę do ojca mego i rzekę mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie i nie jestem godzien więcej niż być nazwany synem twoim. Uczyń mnie jak jednego z najemników twoich. Potem przyszedłszy do siebie, i słowa te wskazują na to, że tak jak w umyśle, jak również i w sercu tego człowieka zaszedł pewien proces dojrzenia. Po prostu ten człowiek dojrzał. Biblia używa tutaj do tego określenia, do tego procesu określenia takiego słowa metanoia. To jest greckie słowo metanoia, które tłumaczy się jako pokuta. Widok świń i ten młot to jest z polskiej Biblii wzięty. Ja nie wiedziałem, jak to przetłumaczyć, żeby dobrze zrozumieć, czym się świnie karmi, ale młot. Ja więc używam tego określenia. A więc widok świń jedzących właśnie ten młot, ten wytłuczony młot, jak również pamięć o dobrości i trosce ojca, również o najemników, poruszyło właśnie to serce tego młodszego syna do pokuty. I pokuta ta była naprawdę prawdziwą pokutą. To nie było czymś udanym, ale to była naprawdę prawdziwa pokuta. Prawdziwa pokuta, ponieważ on nie żądał żadnych przywilejów. On nie żądał tych przywilejów, które dawniej miał u swojego ojca, będąc jeszcze w domu ojca, ale pokuta okazująca skruchę. On chce powrócić do swojego ojca, do domu swojego ojca, już nie jako syn, ale jako zwykły najemnik. Ja nie jestem godzien więcej być nazwany synem Twoim. Wiersz 20. Wtedy wstawszy szedł do ojca swego, a gdy on jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego i użaliwszy się go, przybieżał, a padłszy na szyję jego, pocałował go. I tutaj znowu mam taki problem, ale to jest mój problem. Ja? Mianowicie, ja nie wiem, bo ja jak czytam w niemieckim języku to tłumaczenie, to jest dla mnie tak głębokie i tak poruszające i przekonujące, że mnie się wydaje, że może żaden inny język nie potrafi tego oddać. Co tutaj się dzieje, jaka tutaj jest historia opisana. Ja nie wiem, te wszystkie takie drobne określenia w języku polskim. Przybycie ojca na spotkanie z synem. Jak to w polskim się odczuwa? Polskie słowo przybieżał albo pobiegłszy. W niemieckim jest użyte wyraźne słowo. Laufen. Laufen to znaczy biec. To są biegi na wyścigi. Jest bieg na wyścigi. I tu jest użyte słowo greckie trecho. Trecho jest greckie słowo, jest fachowym słowem używanym przy określeniu sportowej konkurencji tak zwanych biegów na wyścigi. Biegi sportowe, które jako pierwsze odbywały się właśnie w starożytnej Grecji, o czym świadczą między innymi rysunki na wazach. Trecho. Apostoł Paweł używa tego słowa na przykład w 1 do Koryntian 9 rozdział 24 wiersz, kiedy mówi o biegu po nagrodę i porównuje ten bieg do biegu na wyścigi. Na stadionie sportowym na wyścigach. Mówi tak, a zaś nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bierzą, to jest właśnie słowo trecho użyte, wszyscy więc bierzą, lecz jeden zakład bierze, tak bierzcie, również trecho, tak bierzcie również i wy, a więc ścigajcie się, żebyście tą nagrodę zdobyli. Teraz widzimy ojca, który biegnie na wyścigi do swojego syna, żeby się z nim powitać. To jest niesamowity obraz. Przez określenie trecho ujrzał go jego ojciec, użaliwszy się go, przybieżał, a więc to trecho pokazał nasz Pan wspaniałą łaskę i ogromną miłość Boga do swoich stworzeń. Już lepiej nie można tego obrazu ukazać. Jak właśnie w tym obrazie miłość Boga do swoich stworzeń, również do pokutujących grzeszników. Nie wiem, czy możecie sobie wyobrazić, jakie wrażenie zrobił ten widok biegnącego ojca na spotkanie ze swoim synem, na przypatrujących się temu obrazowi miejscowych mieszkańcach. Ja to tylko mam taki obraz, powiedzmy, takiej wsi lubelskiej. Przy płotach stoją wszyscy i patrzą, co tutaj się dzieje. No staruszek. No, biegnie. Po co on biegnie? I to jeszcze jak biegnie? Biegnąc naprzeciw, aby się pojednać ze swoim synem, ojciec łamie wszelkie kulturalne zasady tamtych czasów. Naprawdę. Zasadą Bliskiego Wschodu było, możliwie do dzisiaj tak jest, że człowiek w jego wieku, więc patriarcha rodziny, jak również w tej społecznej pozycji, którą on posiadał, jaką on zajmował jako właśnie ten patriarcha rodziny, powinien poruszać się w zasadzie godnie, pomału. Ja? Bardzo dogodnie iść, jak to właśnie tak królowie chodzą. Bardzo dogodnie, poważnie, z wielką godnością. A tu ojciec biegnie jak na wyścigach. Mało tego, aby umożliwić taki bieg, musi on jak taki młodzieniec podnieść swoją sięgającą aż do kostek sukmanę. On musi ją podnieść wysoko, żeby móc biec. I co teraz? Przez to widoczne są jego nogi gołe. Nogi gołe u starszego człowieka. To już zupełne złamanie wszelkich kulturalnych zasad. Nie? To już jest wielkie poniżenie dla wszystkich. dla całej rodziny, no i dla całej wioski poniżenie, że taki patriarcha, ojciec, no, poważny człowiek w ten sposób robi, żeby się widać ze swoim synem, który całą rodziną, całą wioską, całą wnioskę znieważył, bo wziął pieniądze, poszedł i przepił. Ale ojcu jest to wszystko obojętne. Jest jemu to tak obojętne, co inni powiedzą, jego zagubiony syn wrócił do domu. Litość jest tym motywem, który sprawił, że ojciec biegnie naprzeciw na spotkanie ze swoim synem, nie zważając na żadne normy, czy kulturalne, czy społeczne, czy jakieś ktokolwiek inne. Czy można wyobrazić sobie lepszy obraz, pokazujący, w jaki sposób Bóg obchodzi się z grzesznikami, którzy gotowi są do pokuty? Łukasz, 15 rozdział, 22 rozdział, 24 wiersz. Rzekł wtedy ojciec do sług swoich, przynieście onę przednią szatę, a obleczcie go i dajcie pierścień na rękę jego i obuwie na nogi jego, a przywiódłszy ono tłuste ciele, zabijcie je, a jedząc będziemy się weselić. Albowiem syn mój umarł był, a zasiał ożył. Zginął był i znaleziony jest. I poczęli się weselić. Słudzy mają przynieść najlepszą szatę, jaka w domu się znajdowała, w domu ojca. Najlepsze ubranie ojca. Ono przedstawia w obrazach biblijnych usprawiedliwienie. Zaproszeni na ucztę goście od razu rozpoznają tę szatę, bo w tamtych czasach to nie było dużo tych takich ubrań, tak jak dzisiaj, że nie wiesz, w co się ubrać, bo tyle tego jest. Ale to była jedna szata i tą najlepszą szatę to właśnie to była szata ojca. Ja? I teraz słudzy i wszyscy rozpoznają tę szatę i widzą, to jest szata ojca. Ja? I z respektem będą się odnosili do przybyłego syna, bo on nie ukradł, ale został obdarowany tą szatą. Ponieważ jednym jest pewnym. Zagubiony syn w pełni przywrócony został jako syn. Nie jako najemnik, ale jako syn. Również obuwie na jego nogach z oznaką nowej godności. Ponieważ w tamtych czasach słudzy chodzili bez obuwia, a synowie nosili buty. A więc również on zostaje tutaj przyjęty nie jako sługa czy najemnik, ale jako syn. Płaszcz, obuwie. Mało tego. Pierścień. Pierścień, najprawdopodobniej pieczęć rodzinna, w Biblii jest symbolem wiecznego odpuszczenia, łaski i miłości. A więc zagubiony syn, ten marnotrawny syn, zostaje z powrotem przywrócony do synostwa. Jest dalej uważany za syna. A teraz zwrócimy uwagę na drugiego syna. Bo powiedzieliśmy na początku, jeden zagubiony syn, a w zasadzie dwóch zagubionych synów. Przypatrzmy się tej postaci w kontekście napomnienia, zawsze kontrolowania naszego serca, naszych intencji, naszego postępowania, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że robimy wszystko zgodnie z boską wolą. Bo tam wiadomo było, poszedł, przepuścił, przepił grzesznik. A tutaj zupełnie inna postać. 25 do 28 wiersza. Ale starszy jego syn był na polu. A gdy przychodząc przybliżył się ku domowi, usłyszał muzykę i tańce. A zawoławszy jednego ze sług, pytał, co by to było? A on mu odpowiedział, brat twój przyszedł i zabił ojciec twój one tłustą ciele i go zdrowego dostał. i rozgniewał się, a nie chciał wnieść. A więc starszy syn rozgniewał się i nie chciał wnieść. Starszy syn jest obrazem religijnej elity, uczeni w piśmie i faryzeusze. Obraz uczonych, czy przykład uczonych w piśmie i faryzeuszy. O tak, zarówno dzisiaj, w tym czasie, w którym my żyjemy, jak i również w tysiącleciu, na pewno najprawdopodobniej będą tacy, znający pismo, wykładające wszelkie doktryny prawdy, teoretycy, tak zwani pozorni święci, wielkie głowy. Takich jest dużo dzisiaj. W głowie dużo. Potrafią wszelką doktrynę rozłożyć, rozłożyć, ale serce takie malutkie. Zauważcie reakcję starszego syna. Ona jest bardzo ważna. I rozgniewał się, i nie chciał wnieść. Starszy syn odmawia wejścia na ucztę, na której zebrani są już goście. Zasadą kultury i wychowania Bliskiego Wschodu jest powitanie gości, niezależnie od tego, czy rozchodzi się o ucztę gościnną, czy też nie. Ale kulturą jest powitanie gości. W tamtejże kulturze formą dobrego zachowania było przybycie każdego męskiego członka rodziny i powitanie gości przez podanie ręki. Niezależnie od tego, czy się weźmie udział w jedzeniu, czy też nie. Ale ważnym było, żeby przyjść, to są goście mojego ojca, mojej rodziny, przyjść i powitać ich. Jeżeli ktoś odmówił tej grzecznościowej formy, to obrażał on w ten sposób gości, jak również samego gospodarza. To było wielką obrazą dla gospodarza i dla gości. Starszy syn zdaje sobie z tego dobrze sprawę, bo on zna tą kulturę i on wie, o co się rozchodzi. On był cały czas przy ojcu i on wiedział, jak się zachować. Nie? Jego postępowanie jest świadomym obrażeniem ojca. Świadomym obrażeniem gospodarza. Ojciec niemniej jednak miłuje swoich obydwóch synów bez różnicy. Co czyni ojciec? Ojciec wychodzi naprzeciw synom nie w celu karania czy osądzania, ale z prośbą. I to jest właśnie ta boska łaska, niezasłużona przez nas, niczym niezasłużona przez nas łaska. W wierszu 27 powiedziane jest tak, ale ojciec jego wyszedł i prosił go. Nie to, że ojciec jemu rozkazywał, ty musisz, tyś dziedzic, ty musisz przyjść, to jest twój obowiązek, ale ojciec prosi go. W tym miejscu użyte jest greckie słowo parakaleo. Parakaleo, które oznacza apelować albo prosić o pojednanie. Podobnie użyte jest to słowo przez apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, a w 20 wierszu. Jakoby was Bóg upominał, apeluje, parakaleo przez nas, a więc apeluje, upomina, parakaleo przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowym, jednajcie się z Bogiem. A więc jest prośba. Prosimy w miejscu Chrystusowym. Jednajcie się z Bogiem. To jest prośba, to nie jest rozkaz. I takie samo słowo użyte jest właśnie w ojca w stosunku do swojego syna. A on odpowiadając, rzekł ojcu, 29 wiersz. Oto przez tak wiele lat służę Tobie, a nigdym nie przestąpił przykazania Twego. Wszakżeś mi nigdy nie dał koźlęcia, abym się z przyjaciółmi moimi weselił. Nigdy mnie przestąpił przykazania Twojego. I nigdy nie otrzymałem od Ciebie koźlęcia, żebym mógł sobie zjeść z moimi kolegami. Nie? I tymi słowy starszy syn jakoby wydaje oskarżenie sam na siebie. Przez te słowa objawia on całe swoje usposobienie. Przez to, że nie chce wziąć udziału w pojednaniu ojca z jego bratem, jak również ze wszystkimi mieszkańcami zaproszonymi na ucztę, również on buntuje się przeciwko ojcu. Słowa "nigdy mnie przestąpił przykazania Twego" wypowiedziane w ten sposób, jakoby przypomnienie o zupełnym wypełnianiu wszelkich praw. Ja zawsze się wszelkich praw trzymałem. Nie? Są dowodem pychy. Ja był pyszny z tego. Ja przecież zawsze trzymałem się praw. Ja byłem tym, który przy Tobie został. Ja jestem tym. No? Starszy syn grzeszy nie dlatego, że przestąpił prawo, ale dlatego, że rani on stosunki ojca z rodziną. Przez to podobieństwo nasz Pan wskazuje nam na dwie różne formy grzechu. Jedną formą grzechu to tych, którzy łamią prawo, a druga forma grzechu może wyłonić się wśród tych, którzy trzymają się prawa. W obydwu przypadkach rozchodzi się o zerwanie łączących ogniw. Starszy syn, na którego uwagę zwraca nasz Pan, jest w zasadzie dobrym przykładem gorliwości, posłuszeństwa i lojalności. To jest dobry przykład dla nas. Nigdy nie przyszłoby jemu do głowy, by złamać jakiekolwiek społeczne czy rodzinne zasady. Nigdy nie przyszłoby jemu do głowy, by prosić ojca o wypłatę dziedzictwa po to, by sobie po prostu pożyć. Niemniej jednak z jego słów można wywnioskować, że wymaga on od swojego ojca w odniesieniu do synów sprawiedliwości, a nie łaski. Sprawiedliwość musi być. Nie łaska, ale sprawiedliwość. Ja nigdy nie złamałem. On złamał prawo. Ja nie. No, a więc bądź sprawiedliwy. A to wskazywało na fakt, że ten starszy syn służy swojemu ojcu nie z miłości, ale z korzyści, jakie otwierały się przed nim przez tę służbę. Mianowicie przez otrzymanie przywilei. Jak ja będę dalej przy ojcu się trzymał, przy nim blisko był, no to osiągnę może takie stanowisko. Jak ja będę przy tej grupie, czy przy tej, to może będę miał to stanowisko zapewnione. No bo takie jest niby zapewnione. Również dzisiaj można na tym punkcie upaść. Mianowicie, jeżeli będziemy służyli Bogu nie z miłości i wdzięczności, ale z myślą o stanowiskach, jakie na przyszłość sobie upatrzyliśmy. Starszy syn chce otrzymać za wypełnienie praw specjalne stanowisko u ojca, a tu się okazuje, z jego punktu widzenia, że jego starania poszły na marne. Z jego punktu widzenia. Ponieważ ojciec jego jest ojcem litościwym. Serce starszego syna przepełnione jest zazdrością, pychą i goryczą, złośliwością i oburzeniem. O tak. On gardzi swoim młodszym bratem, nawet nie chce nazwać go bratem. Kiedy mówi, tak jak jest użyte są słowa w wierszu 30, nie powiedziane, bo brat mój wrócił, czy przyszedł, ale jest powiedziane, ale gdy ten syn twój pożarł majętność twoją, ten syn twój, no, nie mój brat, tylko ten syn twój, on pożarł majętność twoje z wszetecznicami, przyszedł, zabiłeś mu ono tłuste ciele. Twierdząc, że młodszy syn rozpuścił majętność ojca, nie uznaje on tutaj, że jego brat mógł zrobić z tym, co się jemu przynależało, to co chciał. Bo to wszystko się w zasadzie jemu należało i tą wolność dał jemu ojciec. Ojciec dał jemu tą majętność i powiedział, rób z tym, co chcesz. Nawet wiedząc o tym, że on ojca opuści, pójdzie i zrobi z tym, co jak będzie chciał. A jaka była odpowiedź ojca? Wiersz 31. Synu, tyś zawsze ze mną, a wszystkie dobra moje są twoje, albo twoje są. Jak wiele mądrości ukrytych jest tutaj w tych krótkich podobieństwach.
Po pierwsze, przede wszystkim przez to podobieństwo powinniśmy zawsze pamiętać o naszym sercu, o pobudkach, którymi się kierujemy, szczególnie również wtedy, kiedy myślimy, że naprawdę wszystko robimy zgodnie z wolą Bożą. Kiedy nam się wydaje, że racja jest po naszej stronie, czy stoimy po stronie prawdy i tak dalej. Zawsze powinniśmy patrzeć, jakie są nasze pobudki. Po drugie, powinniśmy zawsze kontrolować samych siebie, by nie przejmować roli sędziego w ocenianiu postaw naszych współbliźnich, w ich osobistych relacjach z Bogiem, niezależnie od tego, gdzie się oni znajdują. Bo to jest ich zależność, nie nasza. To jest ich zależność między nimi a Bogiem. Po trzecie, powinniśmy coraz bardziej doceniać wielką boską miłość i Jego wielką łaskę, którą okazuje On wszystkim tym, których serca gotowe są do pokuty. Po czwarte, powinniśmy uczyć się pokory. A pokory można się nauczyć. Pokory można nauczyć się wtedy, kiedy naszych współbliźnich traktowali będziemy na równych ze sobą, albo nawet więcej, kiedy będziemy uważali ich za wyższych od siebie. Wtedy będziemy uczyli się pokory. I po piąte, powinniśmy zawsze pamiętać, że to pozorne przebywanie zawsze we właściwej prawdzie nie jest gwarancją utrzymania się w harmonii z Bogiem. Ten, kto nie nauczył się pokory, ten, kto nie nauczył się, co oznacza prawdziwa służba, co oznacza uniżanie się, uznawanie innego za wyższego od siebie, pokazuje się, że trzyma się on teraźniejszej prawdy nie z miłości do tej prawdy, ale upatrzył sobie tutaj wizję, którą samolubnie dla siebie szukał, mianowicie przywilei. I po szóste, powinniśmy zawsze pamiętać, że Bóg jest Bogiem poszukującym. Bóg poszukuje ludzi złamanego i pokornego serca. On jest kochającym Bogiem, wybiegającym nam naprzeciw, szczególnie właśnie w ciężkich momentach naszego życia. W naszych doświadczeniach, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy sami, osamotnieni, kiedy mamy uczucie, że zamykają się przed nami wszelkie możliwości. Bóg nas poszukuje. On jest tym, który gotowy jest objąć nas swoimi ramionami. Dlatego pamiętajmy zapewnienie Jakuba z listu Jakuba, 4 rozdział, 8 wiersz. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. A apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, 16 wierszu pisze: przystąpmy wtedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodniego. I niechaj ten szczególnie obraz miłującego ojca, wybiegającego na spotkanie z synem, tego właśnie sportowego ojca, nie? Pozostanie w naszej pamięci jako gwarancja przeogromnej miłości Boga, który zadbał o to, by upadła ludzkość w pokorze serc, mogła z powrotem powrócić do harmonii z Nim w czasie restytucji. A to jest wspaniała nadzieja i wspaniałe zapewnienie. Tej radości w czasie restytucji życzę Wam wszystkim i na tym kończę. Dziękuję.